Lekarze biją na alarm. Liczba otyłych osób rośnie lawinowo. Według Światowej Organizacji Zdrowia problem z nadmiarem kilogramów ma około miliarda ludzi, w tym 300 milionów osób cierpi na otyłość. W Polsce otyłość dotyczy już co czwartej osoby. Szacunki NFZ-u podają, że w 2025 roku otyłych będzie aż 30% osób. Otyłość olbrzymia dotyczy ponad 700 tysięcy Polaków i stale rośnie. Tymczasem otyłość jest niebezpieczną chorobą przewlekłą, której następstwem są m.in. cukrzyca typu drugiego, bezdech senny, choroby kardiologiczne, onkologiczne czy choroby stawów i kręgosłupa. Otyłość skraca życia i znacznie obniża jego jakość. Jest to choroba, która powinna być zdiagnozowana przez lekarza i leczona. I o tym będziemy mówić dziś w programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Moim gościem jest profesor Piotr Myśliwiec z pierwszej kliniki chirurgii ogólnej i endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Często słyszy się, że otyłość przybiera rozmiary epidemii. Faktycznie to duży problem?
Jest to potężny problem, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę tempo narastania problemu otyłości u dzieci w Polsce.
Jak duże to jest tempo?
Jest ono na tyle zastraszające, że przeganiamy w samym tempie narastania problemu takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania.
W przypadku dzieci, kiedy możemy mówić już o otyłości? Bo utarło się takie przekonanie, że dziecko pulchniutkie to zdrowiutkie. Zwłaszcza babcie są o tym przeświadczone cały czas, też cichaczem dokarmiając swoje wnuki.
Mam osobiste doświadczenie na ten temat, bo moja babcia robiła świetne placki ziemniaczane i ja jako dziecko byłem otyły. Szczęśliwie zdałem sobie sprawę, że jest to przeszkoda w nawiązywaniu relacji towarzyskich, co było dość szokującym doświadczeniem na pewnym etapie mojego życia i wtedy się to zmieniło.
No mnie teraz pan zszokował naprawdę, bo jak widzę pana sylwetkę, w życiu bym nie powiedziała, że kiedyś miał pan problemy z otyłością. Czyli co, cały czas przez wiele lat trzeba dbać teraz o taki wygląd?
Może dzięki temu, że mam osobiste doświadczenie otyłości, to lepiej rozumiem osoby, które chorują na otyłość. U dzieci samo zmierzenie otyłości jest trudniejsze, ponieważ dzieci się zmieniają, ich proporcje się zmieniają. I nie czuję się w tym zakresie.
I pulchne uda, pulchne rączki wcale nie oznaczają, że dziecko jest otyłe.
U nas się moja babcia mówiła, że ty zdrowo wyglądasz, co miało znaczyć, że jesteś taki trochę właśnie pulchny. I zwróciłbym na to uwagę. Lekarz rodzinny na pewno pomoże nam rozpoznać, kiedy zaczyna być to już zagrożenie dla dziecka. Kiedy to tylko kwestia fizjologicznego zwiększenia ilości kilogramów, a kiedy zaczyna się problem.
Czyli kiedy wygląd dziecka powinien nas zaniepokoić?
Jeżeli dziecko ma kłopoty z aktywnością fizyczną przede wszystkim, jeżeli nie chce wychodzić na spacer, jeżeli nie chce jeździć rowerem, jeżeli ma kłopoty z chodzeniem po schodach, to już jest to znak alarmowy.
I porównujemy też wygląd dziecka do wyglądu jego rówieśników i do tego, co ci rówieśnicy potrafią robić fizycznie?
Tak byłoby najlepiej. Szczerze mówiąc, jestem chirurgiem ogólnym, który zajmuje się dorosłymi i w przypadku dzieci czuję się niecałkiem kompetentny.
No to dobrze, to porozmawiajmy o dorosłych, czyli co decyduje o otyłości.
Otyłość jest to nadmiar tkanki tłuszczowej w naszym organizmie i nie jest łatwo to ocenić. Przykładowo Azjaci, którzy mogą wyglądać zupełnie podobnie jak my, mają większy procent tłuszczu w wątrobie, w mięśniach, w narządach wewnętrznych i to jest właśnie najbardziej groźne w otyłości. My posługujemy się dość bezdusznym wskaźnikiem masy ciała, który ocenia stosunek masy w kilogramach do wzrostu w metrach. Przykładowo, jeżeli ktoś, kto ma 1,70 cm wzrostu, waży więcej niż 115 kg, to jest to otyłość olbrzymia, czyli jest to otyłość, która kwalifikuje się do leczenia operacyjnego.
Powiedział pan bezduszny wskaźnik. Dlaczego?
Bezduszny dlatego, że nie bierze pod uwagę, czy te kilogramy są wynikiem nadmiernej masy mięśniowej, czy tkanki tłuszczowej. Przykładowo Mariusz Pudzianowski ma BMI 38,6, co również mogłoby go teoretycznie kwalifikować do operacji, więc musimy wziąć pod uwagę masę mięśniową, bo u osób mocno umięśnionych ten wskaźnik się nie sprawdza.
Czyli jakie badanie należałoby przeprowadzić, żeby sprawdzić, ile mamy tej tkanki tłuszczowej, zwłaszcza na narządach?
Najprostszym badaniem jest zmierzenie obwodu w pasie. Dlatego, że osoby, które są mocno zbudowane, będą miały mały obwód w pasie, a wysoką masę ciała. Więc jeżeli weźmiemy centymetr i nasz obwód w pasie to będzie więcej niż połowa naszego wzrostu, to tu się zaczyna już problem.
I wtedy bezwzględnie należy udać się do lekarza rodzinnego, ale nie każdy lekarz rodzinny to już zauważa, że należy leczyć, że tu już możemy mieć jakieś problemy. Jak to wygląda z pana perspektywy?
Wchodzimy na kontrowersyjne dość pole kwalifikacji przez lekarzy rodzinnych do leczenia otyłości, bo tu rzeczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia.
Czy każdy jest narażony na otyłość?
Są osoby, które prawdopodobnie nigdy nie będą otyłe, niezależnie od tego, jak dużo będą jadły. Zależy to od tempa naszego metabolizmu. Ale sposób zdobywania pożywienia w XXI wieku, który różni się stanowczo od wychodzenia do lasu z łukiem i strzałami, koniecznością przebiegnięcia 20 kilometrów, żeby zdobyć kolację. W dzisiejszych czasach wystarczy przepchnąć wózek przez supermarket. Powoduje, że jemy za dużo, z drugiej strony ruszamy się za mało. I osób otyłych jest coraz więcej.
Dlaczego w podobnej grupie osób, tak samo się odżywiającej i mającej taką samą aktywność fizyczną, u jednych pojawia się otyłość, u innych nie? Czy można to jakoś zdiagnozować, przeprowadzić odpowiednie badania?
Bardzo chciałbym wiedzieć. Szczerze mówiąc, należę do zespołu badawczego, który przeprowadza takie badania.
I już jakieś efekty?
Efekty są, ale to są efekty częściowe, prawda? To są, nie są to twarde dane, które nam powiedzą, że ktoś na pewno będzie otyły, ktoś inny na pewno nie będzie otyły. Z pewnością jest znaczenie genów, które dziedziczymy po naszych przodkach. Znamy problem rodzinnego występowania otyłości. Z drugiej strony nie wiemy dokładnie, który konkretny jeden gen odpowiada za otyłość. Jest to dziedziczenie wielogenowe, czyli tak naprawdę więcej do powiedzenia mają nasze zwyczaje na co dzień i to, co jemy.
Po kolei, przynajmniej te główne choroby, które są następstwem otyłości.
Najczęściej osoby otyłe chorują na nadciśnienie tętnicze, na cukrzycę typu drugiego, na zespół bezdechu sennego. Praktycznie wszystkich dotyka choroba zwyrodnieniowa stawów, która czasami może się objawiać bólami stawów kolanowych czy też biodrowych, ale są osoby, które stają się inwalidami z powodu choroby kręgosłupa i to staje się poważnym problemem. Z innych kłopotów, o których nie zawsze pamiętamy, są choroby nowotworowe. Paradoksalnie śmiertelność, która jest większa u osób otyłych, w połowie tylko wynika z chorób układu krążenia, czyli z zawału serca, z udaru mózgu w wyniku gorszego krążenia mózgowego, a druga połowa to są nowotwory, które u osób otyłych zdarzają się dużo częściej i w tej grupie nowotworów możemy wymienić raka przełyku, raka żołądka, raka trzustki, chorobę, która jest bardzo zabójcza i coraz częściej występuje w związku właśnie z przyrostem liczby osób otyłych, z rakiem macicy, rakiem piersi, rakiem jelita grubego, rakiem jajników. Czyli jest cała duża grupa tych nowotworów, na które osoby otyłe są bardziej narażone niż szczupłe.
A jakie z kolei choroby sprzyjają powstawaniu otyłości?
Musimy przede wszystkim, zaczynając diagnozować osobę otyłą, wykluczyć choroby układu endokrynnego. To będzie niedoczynność tarczycy. Częstą przyczyną niedoczynności tarczycy jest choroba Hashimoto. To będzie również zespół Cushinga, czyli nieprawidłowości hormonalne związane z funkcjonowaniem nadnerczy. Można to dość łatwo zdiagnozować, wykonując badania krwi.
Dzisiaj naszym gościem jest chirurg, bariatra, profesor Piotr Myśliwiec, a rozmawiamy o otyłości. Kiedy mówimy o nadwadze? Kiedy o otyłości lub nawet otyłości olbrzymiej?
Wracamy do naszego bezdusznego wskaźnika masy ciała. Jeżeli on jest pomiędzy 18 a 25, to jesteśmy w normie. Od 25 do 30 nadwaga, powyżej 30 otyłości. Tutaj jeszcze wyróżniamy 3 stopnie otyłości. Od 30 do 35 pierwszy stopień, od 35 do 42 i powyżej 43 stopień, który nazywamy otyłością olbrzymią.
Sposoby walki z otyłością?
Zaczynamy od modyfikacji stylu życia, czyli od zdrowego sposobu żywienia, zwiększenia aktywności fizycznej. Oczywiście wykluczenia chorób, które mogą w jakiś sposób przyczyniać się do otyłości. Jeżeli są to wysiłki nieskuteczne. Istnieje leczenie farmakologiczne w postaci zastrzyków i tabletek, które głównie dostępne jest dla osób z cukrzycą typu drugiego i ono ma pewien potencjał zmniejszenia masy ciała, aczkolwiek jest to ciągle ograniczona w wieloletnich badaniach skuteczność i najbardziej skuteczne jest leczenie operacyjne.
I tutaj przechodzimy do trzonu dzisiejszego programu, czyli to leczenie operacyjne. Czy każdy się na nie kwalifikuje? Czy to jest tak, że ktoś stwierdził, o, już jestem troszkę otyły, to pójdę zmniejszyć sobie żołądek albo jakąś opaskę założyć na ten żołądek, żeby mniej jeść i żeby fajnie wyglądać przed sezonem wakacyjnym na przykład?
Celem leczenia operacyjnego jest poprawa stanu zdrowia, wydłużenie życia i poprawa jakości tego życia. Naszym celem nie jest, jak mogłoby się wydawać, poprawa estetyki i wyglądu osób, które operujemy. Opaska często kojarzy się z leczeniem otyłości. Jest to jedna z metod operacyjnych, w tej chwili coraz rzadziej wykonywana. Metoda ta dominowała w latach 80. Była stosunkowo prosta, stosunkowo mało ryzykowna, ale też skuteczność metody nie jest wysoka, a jako ciało obce opaska powodowała często powikłania. Dlatego dzisiaj, jeżeli mówimy o leczeniu operacyjnym otyłości, to najczęściej mamy na myśli jedną z dwóch operacji. Jest to albo rękawowe wycięcie żołądka, inaczej rękawowa resekcja żołądka, a nazwa rękawowa pochodzi nie z tego, co wycinamy, tylko z tego, co zostaje. Bo przed operacją żołądek nasz ma kształt woreczka, objętości od litra do dwóch, a nawet czasami trzech litrów. A po operacji pozostaje wąski rękaw, czyli zmniejszamy objętość żołądka o 80%. Drugą operacją, którą najczęściej się wykonuje, jest to ominięcie żołądka. Dzielimy żołądek na dwie części. Górną w przybliżeniu wielkości kurzego jajka łączymy z jelitem cienkim. W ten sposób omijamy większość żołądka i około metr, półtora metra, czasem dwa metry jelita cienkiego.
Ale ten żołądek, ta większość zostaje.
Cały żołądek zostaje w brzuchu, odpoczywa.
Do wykorzystania na kiedyś?
Może być wykorzystane w przyszłości. Ta operacja jest odwracalna. Nazywamy ją z angielskiego bypass, po polsku ominięcie żołądkowe.
I która jest popularniejsza u pana w klinice?
Najczęściej na świecie wykonuje się rękawową resekcję żołądka, czyli zwężenie żołądka do kształtu rękawa. I dla większości pacjentów wydaje się, że jest to optymalny wybór. Ominięcie żołądkowe jest lepsze dla chorych, którzy mają przy okazji refluks, czyli mają zarzucanie treści kwaśnej z żołądka do przełyku, mają uczucie zgagi, gorzki smak w ustach, ponieważ niestety rękawowa resekcja żołądka ten refluks nasila.
A w przypadku rękawowej resekcji żołądka to po jakimś czasie jest taka groźba, że ten żołądek znowu może pomieścić 3 litry płynów?
3 litry raczej nie, ale każdą operację można oszukać, zwłaszcza wprowadzając kalorie w postaci płynnej, jedząc lody, jedząc słodkie napoje, kogel-mogel, Coca-Colę, alkohol, czego oczywiście nie polecamy. Tak naprawdę operacja nie jest czarodziejską różdżką, którą my dotykamy pacjenta i od tej chwili on już jest zdrowy. To jest tylko narzędzie, które dajemy pacjentom i które wymaga właściwego wykorzystania. Sama operacja to nie wszystko.
Pacjenci sami się do was zgłaszają, czy muszą mieć skierowanie od lekarza rodzinnego?
Pacjenci przychodzą do nas dwoma drogami. Do poradni chirurgicznej ze skierowaniem zwykle od lekarza rodzinnego, czasami od endokrynologa, czasami od ortopedy, który chce pacjentowi wymienić kolano lub biodro, ale z powodu nadmiernej otyłości prosi nas, żebyśmy najpierw zmniejszyli masę ciała tego pacjenta, żeby możliwe było leczenie ortopedyczne.
Czy każda osoba na leczenie operacyjne się kwalifikuje, czy zdarza się, że jednak odsyłacie pacjenta i mówicie, wystarczyły w pana przypadku pani dieta, ćwiczenia?
Mamy kryteria kwalifikujące do leczenia operacyjnego. To jest otyłość olbrzymia, czyli BMI powyżej 40 lub otyłość drugiego stopnia, BMI powyżej 35, jeżeli otyłość powikłana jest nadciśnieniem, cukrzycą typu drugiego lub inną poważną chorobą jak bezdech senny, ci pacjenci kwalifikują się do operacji. Są oczywiście też przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego. I tutaj należy wymienić niekontrolowane uzależnienie od alkoholu lub od narkotyków, nieleczone choroby psychiczne.
Jak niekontrolowane uzależnienie od alkoholu? Uzależnienie chyba jest niekontrolowane.
Ma pani rację, ale osoby, które były uzależnione, a które są skutecznie leczone i w tej chwili psychiatra daje im zielone światło na operację, możemy również operować.
I jakie jeszcze przeciwwskazania?
Innym przeciwwskazaniem jest bardzo zaawansowana choroba ogólnoustrojowa, taka, która nie pozwala chorym się poruszać, których rokowanie co do przeżycia jest bardzo niewielkie, także choroby nowotworowe i zaawansowany wiek. Operujemy głównie osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia.
Osoby starsze już się nie kwalifikują?
Zdarza się nam kwalifikować również osoby starsze do operacji, ale to bardziej zależy od wieku biologicznego niż metrykalnego.
W studiu gościmy profesora Piotra Myśliwca z pierwszej kliniki chirurgii ogólnej i endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jak przygotować się do leczenia chirurgicznego otyłości?
Leczenie operacyjne jest jednym z elementów opieki specjalistycznej, opieki kompleksowej. Poza chirurgiem bardzo ważne jest, żeby w tym zespole przygotowującym chorego był również dietetyk, psycholog, najlepiej lekarz chorób wewnętrznych, który oceni, czy nie ma potrzeby włączenia leków od nadciśnienia lub cukrzycy. Także fizjoterapeuta ma istotną rolę, żeby nauczyć chorego aktywności fizycznej przed i po operacji.
Czyli takie kompleksowe zaopiekowanie się pacjentem.
Taki jest ideał. Ten ideał jest realizowany na co dzień w krajach Europy Zachodniej. My ciągle jeszcze musimy się dużo nauczyć, dążymy do tego. Jest wprowadzony w Polsce model kompleksowej opieki specjalistycznej, który się nazywa COSBAR w skrócie, który obejmuje właśnie opiekę psychologa i dietetyka. Dlaczego jest to ważne? Żeby zmienić swoje nawyki, to nie wystarczy jedna operacja. Operację możemy porównać do transportu kogoś, kto jest znieczulony, czyli tak naprawdę nie wie, gdzie się przemieszcza, na jakąś wyspę, która może być piękna, słoneczna, ale jeżeli się tam znajdziemy bez wiedzy, co z tym robić, no to pierwsze uczucie, jakie nam będzie towarzyszyć, to będzie przerażenie, to będzie strach, lęk, obawy. Żeby wiedzieć, co nas czeka i jak najlepiej wykorzystać operację, warto omówić to już wcześniej. Porozmawiać z dietetykiem, zacząć od wprowadzania zmian już przed operacją. Większość osób otyłych je raz dziennie, między 18 a 21, w tym czasie spożywając znaczną część swojej lodówki. Droga, którą pokonują osoby otyłe, to zwykle jest droga od pracy do domu samochodem, a w domu jest to trójkąt bermudzki pomiędzy łóżkiem, kuchnią
i telewizorem.
I telewizorem, tak. Więc jest to w tym trójkącie bermudzkim, przed telewizorem jest zwykle wygodny fotel, porusza się chory, ma trudność, żeby wyjść na podwórko, nie chce mu się iść z dzieckiem na rower, bo ma z tym kłopot, ma w pewnym momencie, jak już zaczyna problem z zawiązaniem butów, to zwykle właśnie wtedy trafia do lekarza rodzinnego albo do chirurga, żeby coś z tym zrobić.
Nie na darmo się mówi, że otyłość zaczyna się w głowie.
Głowa jest miejscem, gdzie jest przyczyna otyłości i głowy nie operujemy, bo nie potrafimy. My leczymy tylko objawowo, zmniejszając żołądek, a na głowę musimy wpłynąć w inny sposób. A zmiana naszych nawyków to jest, jak mówi Anna Kamińska, psycholog, z którą współpracuję na co dzień, pozdrawiam ją w tej chwili, jest to wydeptywanie ścieżki, tak jakbyśmy szli przez trawnik na nowym osiedlu, nowo zasiana trawa. I jak przejdziemy tam raz dziennie, to nie zostawimy śladu. Musimy przejść tą drogą przez wiele dni wielokrotnie, żeby tę ścieżkę utrwalić, wydeptać. Większość tego, co robimy na co dzień w życiu, wykonujemy poprzez naszą podświadomość. Nie myślimy, jak się ubrać, jak zajść do łazienki. Nawet nie myślimy, jak prowadzić samochód, za wyjątkiem wstępnego okresu uczenia się. Podobnie jest też i z jedzeniem. Zwykle nie zastanawiamy się, co bierzemy do jedzenia. Bierzemy to, co zwykle, to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ta zmiana jest trudna, wymaga dużo wysiłku, a jeżeli nas wesprze przy tym mądry i doświadczony psycholog, to jest łatwiej jest to bardziej skuteczne.
Ale sam psycholog nie wystarcza. Wsparcie rodziny, przyjaciół, znajomych?
Wsparcie rodziny i przyjaciół jest nieocenione. Muszę jednak tylko zauważyć, że zdarza się, że rodzina jest przeciwna operacji otyłości. I tutaj chciałbym wszystkich dorosłych chorych uświadomić, że to oni sami podejmują decyzję. Że naprawdę nie musi im w tej decyzji towarzyszyć ani mama, ani mąż, ani ktokolwiek inny, jeżeli zdecydują, że to jest to, czego oni chcą, jest im potrzebne. Myślę, że mniej więcej można 50-50% podzielić osoby, które mają pełne wsparcie swoich bliskich i osoby, które tego pełnego wsparcia nie mają. A po co ty to będziesz robić? A co, to mnie to nie przeszkadza, że ty taka jesteś.
Będzie więcej komplikacji, a może nie przeżyjesz tej operacji?
No właśnie.
No jak z tym bezpieczeństwem?
Pojawiają się różne głosy. Bezpieczeństwo operacji otyłości jest podobne jak bezpieczeństwo operacji pęcherzyka żółciowego. Czy to znaczy, że jest to spacerek w parku? Nie całkiem. Dlatego, że powikłania mogą się zdarzyć i ze strony chirurgicznej. Wszystko, co robimy, może się rozszczelnić. Wszystko, co robimy, może się jakoś zapętlić. Szczęśliwie zdarza się to wyjątkowo rzadko. Ale też mogą się pojawić powikłania w postaci zawału serca, udaru mózgu, czegoś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Ale tu też walczymy o życie pacjenta, walka z otyłością.
I tutaj chciałbym Państwu przedstawić bardzo ciekawe zdarzenie, które miało miejsce około 20 lat temu w Szwecji. Był pewien mądry internista, czyli lekarz, który nie jest chirurgiem, nazywał się Lars Sjöström, który powiedział chirurgom: słuchajcie, moim zdaniem to nie ma sensu, co wy robicie, narażacie chorych na ryzyko i to nic nie daje. To ja zaplanuję badania, w których podzielimy chorych na dwie grupy. Część będziemy leczyć przy pomocy dietetyka, psychologa, wysiłku fizycznego i lekarstw, a drugą część wy zoperujecie i potem porównamy, komu to wyszło na zdrowie. Są to najlepiej jak dotąd zaprojektowane i wykonane badania w medycynie, które wszyscy cytują. Okazało się, że po 15 latach od rozpoczęcia tych badań śmiertelność w grupie chorych leczonych operacyjnie była niższa o 1/3, o 30% mniej chorych umierało niż tych, którzy byli leczeni wyłącznie dietą, wyłącznie zachowawczo, jak to mówimy. Jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest bardzo prosty. Leczenie operacyjne przedłuża życie pacjentom.
A jakie są później efekty po operacji? Gojenie się blizn to jest duży problem dla pacjenta?
Leczymy w tej chwili operacyjnie przy użyciu małych nacięć, laparoskopowo. Czyli co to jest laparoskop? Laparoskop jest to kamera, którą możemy zajrzeć do wnętrza brzucha człowieka. Przez malutkie dziurki można to porównać do dziurek od klucza. Zaglądamy, odsuwamy narządy wewnętrzne od powłok, wprowadzając dwutlenek węgla do brzucha. Mamy wtedy miejsce i narzędziami, które osoby niezwiązane z chirurgią nazywają często patykami, bo one tak trochę wyglądają, operujemy. Dzięki temu, że te cięcia są takie małe, kłopotów z gojeniem nie pamiętam. Od kiedy operuję od kilkunastu lat, nie pamiętam jednego zakażenia rany po leczeniu operacyjnym otyłości. Jeżeli byśmy zrobili klasyczną operację osobie otyłej, kłopoty z gojeniem są bardzo powszechne. Ale po laparoskopii jest wręcz odwrotnie.
Jak długą ścieżkę musi przejść pacjent, który do was, do kliniki, na taką operację się zgłasza?
Zaleca się, żeby przed operacją odbyć przynajmniej 2 lub 3 wizyty u chirurga, żeby spotkać się przynajmniej 2 razy z dietetykiem, z psychologiem, z fizjoterapeutą, z internistą. Czyli jak policzymy to wszystko, to wychodzi 8 do 10 spotkań przed operacją. Pewnie są osoby, które chciałyby iść na skróty, ale proszę mi wierzyć, że nie warto. Dlatego, że efekt leczenia operacji zależy w dużej mierze od przygotowania do samego zabiegu operacyjnego. Czyli można mieć operację u niektórych chirurgów, którzy stosują skróconą ścieżkę szybciej, tylko później odległy efekt tej operacji może być gorszy. Pamiętajmy, że to nie mechaniczne zmniejszenie żołądka przynosi efekt, tylko zmiana życia. Człowiek, który jest operowany z powodu otyłości, tak mówię moim pacjentom, rodzi się na nowo. Ma ma przed sobą nowe, wspaniałe życie. Wszystkim, którzy przychodzą do mnie po raz pierwszy, gratuluję pierwszego kroku na nowej drodze życia. Ale z drugiej strony trzeba się na nowo nauczyć jeść. To, co wydaje się być dziwne, trzeba się nauczyć przeżuwać po każdym gryzie posiłku, bo osoby otyłe nie mają zwyczaju przeżuwać, tylko zwykle połykają to, co pochłaniają, tak jakby pokarm. Nie chcę nikogo tym obrazić, ale tempo jedzenia jest stanowczo zbyt duże. Taka mechaniczna czynność jak 20-krotne przeżucie kęsa, po pierwsze pozwala na to, że nasz mózg szybciej zostanie powiadomiony, że my już nie jesteśmy głodni. Po drugie, mniej pokarmu dostanie się do naszego ciała, zanim minie te 10-15 minut, kiedy sygnały neurologiczne, czyli jakieś tam bodźce nerwowe, informują nasz mózg, już można przestać jeść, już wystarczy.
Czy przed operacją w niektórych przypadkach wskazane jest, żeby osoba trochę schudła?
W każdym przypadku jest wskazane, żeby osoba operowana troszkę schudła, jak to pani powiedziała. Zaleca się, żeby to był 10% spadek masy ciała z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, żeby zmniejszyć ryzyko operacji. Mamy niezbite dowody, że każdy kilogram utracony przed operacją zmniejsza ryzyko samego zabiegu. Dlaczego? Pamiętajmy, że my musimy mieć trochę miejsca do operacji w brzuchu. Jeżeli tego miejsca wcześniej w ogóle nie było, to musimy je jakoś uzyskać. Jeżeli ktoś jest na intensywnej, nazwijmy to dietą, chociaż nie lubię tego słowa, czyli ograniczeniu ilości kalorii w okresie kilku tygodni do kilku miesięcy przed operacją, zmniejsza się rozmiar wątroby, jest dużo mniejsze ryzyko, że ona ulegnie uszkodzeniu w czasie operacji i wtedy operacja przebiega bardziej gładko. Czyli tak, jak najbardziej zaleca się zmniejszenie masy ciała. Drugim powodem jest to, żeby nauczyć się już wprowadzać zmiany przed zabiegiem operacyjnym. Sama operacja, która trwa około godziny, nie zmieni nic w głowie pacjenta. To jest tylko zmiana, owszem, duża zmiana mechaniczna, też zmiana neurofizjologiczna, jak to mówimy. To jest ciekawe zjawisko, że osoby otyłe mają pewien mechanizm samoregulacji, gdzie ich ciało chce się znajdować. Czyli nawet jeżeli taka osoba zacznie się odchudzać, to coś będzie nie tak. Coś będzie ją ciągnęło do tego, żeby wrócić do tego wyjściowego stanu. Jest efekt jojo i ten stan przesuwa się dopiero w wyniku operacji. On się przesuwa na inny poziom. Ciągle nie jest to gwarancją, że przez 50 lat ta operacja będzie skuteczna, ponieważ wszystko, co wykonujemy, można rozciągnąć. Ten żołądek, nawet jeżeli on będzie bardzo wąski, to jest to elastyczne. W wyniku ciężkiej pracy, którą pacjent, szkodząc sobie, może po operacji wykonywać, jedząc zbyt dużo albo zbyt szybko, można doprowadzić do powiększenia objętości żołądka, albo też można jeść zbyt często z nudów, jedząc słodycze, lub jeśli mamy zbyt mało aktywności fizycznej, to nie będziemy zużywać tej energii, wbudowywać ją w mięśnie, tylko ona będzie się wbudowywać w tkankę tłuszczową. Czyli tych mechanizmów nawrotu otyłości jest całkiem dużo.
Jak wygląda styl życia pacjenta już po operacji? Jak długo musi znosić różnego rodzaju ograniczenia?
To jest trochę przewrotne pytanie. Czy mówimy o diecie, czy mówimy o zdrowym sposobie żywienia?
Także o pokarmach, które musi spożywać. No nie może od razu zjeść kotlecika, ziemniaczków, surówki z kiszonej kapustki, tylko musi płynne pokarmy.
Przez pierwszy miesiąc po operacji rzeczywiście jest ograniczenie tego, co można spożywać. Przez tydzień zalecamy dietę półpłynną, do dwóch tygodni półpłynną, wzmocnioną, taką, gdzie będziemy wzbogacać białko, bo w samych płynach może być go za mało, a niedobór białka będzie przyczyną osłabienia, może być przyczyną wypadania włosów. Tego nie chcemy. Więc dobre przygotowanie i dobre prowadzenie przez mądrego dietetyka spowoduje, że takie zagrożenia nie będą nas dotyczyły. Do miesiąca dieta papkowata, czyli taka rozdrobniona. Po miesiącu od operacji możemy jeść wszystko, ale zawsze mamy wybór, czy zjemy napoleonkę, czy zjemy sałatkę z kurczakiem, czy będzie to biała, słodka bułka, czy będzie to chleb na zakwasie z indykiem, albo z jakimś warzywem, albo z serem. Więc pytaniu pani zabrzmiała trochę taka pułapka, tak, że ograniczenia. Ja nie chcę mówić o diecie. Osoby, które żyją zdrowo, które uprawiają sport, czy one mają ograniczenia? Jeżeli by jadły same słodycze i lody, wyglądałyby inaczej, prawda? Świadomość mówi nam, że nie warto tego jeść, że warto jeść zdrowe rzeczy. Czy to jest ograniczenie? Proszę sobie odpowiedzieć samemu.
Jak długo można, jak długo trzeba czekać, żeby były efekty tego schudnięcia po operacji?
Najszybsza utrata masy ciała następuje w pierwszych miesiącach po operacji i większość chorych traci maksimum tego, co ma stracić po operacji w ciągu 1 roku do 2 lat. Nazywamy to miesiącami miodowymi pacjentów po operacji bariatrycznej, gdzie właściwie bez jakiegoś istotnego, dużego wysiłku ze strony samego pacjenta dochodzi do utraty nadmiernych kilogramów. To po kilku miesiącach się zatrzymuje. W pewnym momencie, nawet na początku, mamy dla nas zbyt dużą utratę masy ciała, która wiąże się też z utratą masy mięśniowej. Tego nie chcemy, ale nie umiemy tego zrobić inaczej. Zanim nasz organizm zacznie spalać, zużywać tkankę tłuszczową, najpierw zaczyna zużywać glikogen w wątrobie, czego starcza na 1, maksymalnie 2 dni, a później przechodzimy na zużywanie naszych własnych białek. Dopiero po 10-14 dniach zaczynamy spalać tkankę tłuszczową. Czyli pierwszy miesiąc jest to największa utrata masy ciała, ale także kosztem masy mięśniowej, związana trochę z osłabieniem. I jest to okres, gdzie bardzo ważne jest, żeby regularnie wypijać płyny, bo na początku nie można ich dużo naraz wypić. Chory w pierwszej dobie po operacji dostaje 50 ml płynu, które ma wypić co pół godziny, żeby było przynajmniej 1,5 litra płynów na dobę, minimum 2 tygodnie zwolnienia, a najlepiej miesiąc, żeby sobie ten okres trudniejszy przejść. I później zachęcam wszystkich swoich chorych, żeby wszędzie, gdzie idą, mieli ze sobą butelkę z wodą, żeby tę wodę popijać. Jest to nawyk, który jest potrzebny wszystkim ludziom dbającym o swoje zdrowie. Warto
nie
wypijać
tylko ten po operacji.
1,5-2 litry wody dziennie, niezależnie od tego, czy chorujemy na otyłość, czy nie.
Czy nie, a czy pacjentom po takiej operacji udaje się zachować wypracowaną dobrą wagę, czy niestety mimo zmniejszenia żołądka po kilku latach wracają do otyłości?
Spory odsetek pacjentów, około 30% po 10 latach, ma przyrost ponowny masy ciała, czyli ma, można powiedzieć, nawrót otyłości. Są to głównie pacjenci, którzy liczyli tylko na samą operację, nie mieli przygotowania psychologicznego, dietetycznego. Są to też osoby, które wyjściowo miały bardzo wysoką masę ciała. Im człowiek na początku waży więcej, tym mniej skuteczna może być dla niego operacja. Zdarza się nawet u części chorych, że musimy zaproponować im drugi etap leczenia operacyjnego. To dotyczy 1% operowanych przez nas pacjentów.
Czyli, że po 10, po 15 latach znowu czeka ich operacja.
Nie jest to konieczność, ale jeżeli chory nie radzi sobie samodzielnie z chorobą, którą jest otyłość. Otyłość jest chorobą przewlekłą i postępującą. Jak przychodzi do mnie po 5 latach od operacji osoba, która ma idealną masę ciała, ja ciągle jej powtarzam,
uważaj,
pani choruje na otyłość. Do końca życia tak będzie. Więc w momencie, kiedy taka osoba powie sobie, o, już osiągnęłam swój cel, hulaj dusza, piekła nie ma, robię co chcę, jest to moment niebezpieczny, który może skutkować nawrotem otyłości.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę, za przybycie do studia.
Cała przyjemność po mojej stronie.
A moim i państwa gościem był dzisiaj chirurg, bariatra, profesor Piotr Myśliwiec z pierwszej kliniki chirurgii ogólnej i endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A za uwagę dziękuję, Renata Reda. Do usłyszenia.